Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Kościół nie jest celem samym w sobie, ale nieustannie pielgrzymuje w dziejach ku celowi ostatecznemu, jakim jest Królestwo Niebieskie, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Podczas środowej audiencji generalnej papież mówił, że raj Nowej Jeruzalem nie jest miejscem, ale pewnym stanem, w którym będziemy obdarowani radością, pokojem i miłością Boga w sposób pełny, przebywając z Nim twarzą w twarz.
W tej perspektywie, jak mówił Ojciec Święty, warto dostrzec, że istnieje głęboka kontynuacja i komunia między Kościołem w niebie, a tym, który jeszcze pielgrzymuje na ziemi.
Ci, którzy już żyją przed obliczem Boga, mogą nas bowiem wspierać i wstawiać się za nami z nieba. Modlić się za nas, wstawiać się za nas. Z drugiej strony, także i my jesteśmy zawsze zachęcani do składania dobrych dzieł, modlitw i Eucharystii, by ulżyć udrękom dusz, które jeszcze oczekują szczęścia bez końca.
Papież pozdrowił zgromadzonych na placu Świętego Piotra pielgrzymów, a w tym Polaków.
Drodzy Polacy, bracia i siostry, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, przypomniała nam, że wraz z całą wspólnotą Kościoła zdążamy do nowego nieba i nowej ziemi. Niech nasze życie będzie świadectwem, że w perspektywie tych rzeczywistości, już tu na ziemi, w naszych sercach wzrasta Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Niech wszystkich buduje nasza ufność pokładana w Bogu i nasza nadzieja. Serca Wam błogosławię.
Papież Franciszek zaapelował też do chrześcijan z Iraku, Syrii i całego Bliskiego Wschodu, aby mimo cierpienia i przemocy, której doświadczają, zachowali siłę i wiarę.
Polski misjonarz ksiądz Mateusz Dziedzic jest już na wolności. Kapłan czuje się dobrze. MSZ poinformowało, że prowadzone są starania, by misjonarz mógł szybko wrócić do Polski.
Negocjacje rządu Republiki Środkowoafrykańskiej z porywaczami zakończyły się sukcesem. W Polsce negocjacje monitorował specjalny zespół strony kościelnej i rządowej.
Ksiądz dr Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, powiedział, że głównym negocjatorem w sprawie uwolnienia Polaka był Włoch, członek Wspólnoty Rzymskiej Świętego Idziego.
Negocjator tej wspólnoty prowadził rozmowy na tyle skutecznie, że niemal wszystko było dogadane i już wcześniej miał być uwolniony, ale wówczas porywacze, rebelianci postawili nowe warunki. W drugiej części negocjacji również brał udział przedstawiciel Wspólnoty Świętego Idziego, o czym prawie nikt nie wspomina. I w ostatnim chyba, takie wieści do nas docierają, w ostatnim okresie prezydent Konga, Denis Sassou Nguesso, poprzez swojego sekretarza stanu też wpłynął na te negocjacje i dziś możemy cieszyć się właśnie tą informacją, że on został uwolniony.
Ksiądz Dziedzic został porwany ponad miesiąc temu. W nocy z 12 na 13 października 8 uzbrojonych mężczyzn w mundurach wojskowych wtargnęło na misję. Porywacze chcieli wymienić kapłana na swego przywódcę, który przebywał w więzieniu w Kamerunie.
W Barcelonie w środę zakończył się Międzynarodowy Kongres Duszpasterstwa Wielkich Metropolii. Wzięło w nim udział 23 kardynałów wielkich miast z całego świata.
Przez 3 dni kardynałowie analizowali rzeczywistość wielkich metropolii i wyzwania, jakie stoją przed ewangelizacją wielkich stref miejskich.
Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zdaniem kardynała Martineza Sistacia, organizatora kongresu w Barcelonie, samotność, izolacja, przemoc, ubóstwo i nędza oraz utrata zaufania do instytucji to niektóre z problemów wielkich miast. Choć w Buenos Aires katolicy stanowią blisko 92%, a w Bombaju niecałe 3%, to jednak problemy są podobne, a na wymianie opinii i doświadczeń skorzystamy wszyscy, podkreślił kardynał Martinez Sistach. W kongresie w Barcelonie udział wzięło 7 kardynałów z Ameryki, 3 z Afryki, 4 z Azji i 9 z Europy. Łącznie reprezentują oni ponad 50 milionów katolików, a w metropoliach mieszka około 110 milionów osób.
Spotkanie w Barcelonie zakończyła uroczysta liturgia w Bazylice Sagrada Familia, w której uczestniczyli także wszyscy księża biskupi z Katalonii.
W czwartek na specjalnej audiencji Ojciec Święty Franciszek przyjmie księży kardynałów.
Wybory samorządowe zostały sfałszowane, powiedział w Sejmie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Domagał się zwołania Konwentu Seniorów i ponownego rozpatrzenia projektu ustawy dotyczącego skrócenia kadencji sejmików wojewódzkich.
Z tej najważniejszej w Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane. Ale nawet jeżeli by ktoś nie chciał w to uwierzyć z różnych względów, to i tak ilość głosów nieważnych, a także to ogromne zamieszanie, które powstało w trakcie liczenia głosów, delegitymizuje tę władzę. A wartość konstytucyjna demokratycznej legitymizacji władzy jest z całą pewnością wyższa niż wartość konstytucyjna, jaką jest kadencyjność. Dlatego zwracam się do pana marszałka i do Wysokiej Izby o to, żeby tą decyzję podjąć.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński zgłosił wniosek o niezwoływanie Konwentu Seniorów. Powiedział, że od prezesa PiS-u oczekuje, że nie będzie on formułował wniosków, które próbują podważyć porządek demokratyczny. Wnioski zarówno prezesa PiS-u, jak i szefa Klubu Platformy Obywatelskiej nie były głosowane.
Z kolei marszałek Sejmu Radosław Sikorski poinformował, że sprawa ustawy o skróceniu kadencji była rozpatrywana przez Konwent Seniorów. Projekt wymaga opinii między innymi konstytucjonalistów.
Projekt ustawy o tak daleko idących skutkach jak skrócenie kadencji nie może być wprowadzony pod obrady Sejmu bez zasięgnięcia opinii co do konstytucyjności, a także różnorakich skutków, w tym finansowych. Więc jest oczywiste, że na tym posiedzeniu ten wniosek nie może być rozpatrywany.
Premier Ewa Kopacz i wicepremier szef PSL-u Janusz Piechociński poinformowali, że koalicja PO i PSL będzie rządzić w 15 sejmikach wojewódzkich. Przenosimy koalicję rządową, która sprawdza się od 7 lat na poziomy samorządowe, powiedziała premier.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u, mówi, że wybory zostały sfałszowane, dlatego też utworzone koalicje nie będą miały pełnej legitymizacji do sprawowania władzy.
Nie takie były intencje wyborców do końca, więc myślę, że te koalicje, które powstaną w sejmikach, one nie będą miały pełnej legitymizacji do tego, żeby taką władzę sprawować. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że wielu ludzi będzie się zastanawiało, czy te wyniki wyborcze rzeczywiście są prawdziwe i w związku z tym, czy te zarządy sejmików mają wystarczająco silne poparcie do tego, żeby ten mandat sprawować. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość zawnioskowało, żeby skrócić kadencję, obecną kadencję sejmików wojewódzkich, żeby do 31 marca przygotować ponowne wybory i przeprowadzić je w sposób już rzetelny, uczciwy.
PKW do liczenia głosów w drugiej turze wyborów samorządowych użyje tego samego systemu informatycznego, który już zawiódł. W środę odbyły się testy systemu.
Stefan Jaworski, przewodniczący PKW, poinformował, że system w zasadzie działa sprawnie. Dodał, że są pewne drobne mankamenty, które mogą podlegać usunięciu. Dlatego też, gdyby ten system nie zadziałał, to głosy zostaną policzone ręcznie.
Polski Holding Obronny dopuścił się nadużyć w wykorzystaniu środków przyznanych na projekty badawcze armii, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł jeden z dzienników.
Minister Skarbu Państwa na lata 2011-13 przeznaczył ponad 378 milionów złotych na wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych armii. Dzięki tym środkom polskie wojsko miało zyskać nowoczesny sprzęt i uzbrojenie, a firmy z branży wzmocnić pozycję na rynku.
Jak wynika jednak z raportu Izby, pieniądze nie zawsze wykorzystywano zgodnie z celem, mówi Paweł Biedziak, rzecznik prasowy NIK-u.
Projekty badawcze realizowane przez Polski Holding Obronny mają szansę przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Stwierdziliśmy jednak, że część projektów holdingu, które uzyskały wsparcie z Ministerstwa Skarbu, nie miało rekomendacji ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, co zmniejsza w istocie ich szanse na wykorzystanie przez armię. Holding wydawał też pieniądze ze wsparcia niezgodnie z ich przeznaczeniem, na przykład na odprawy dla pracowników albo na uregulowanie podatków.
W raporcie czytamy również, że holding, nie mając środków własnych na realizację prac celowo, je opóźniał i lokował pieniądze od resortu na kontach bankowych, co spowodowało poślizg w realizacji projektów sięgających 2 lat.
70 ton toksycznych odpadów z Salwadoru zostanie jeszcze w tym roku zutylizowanych w Dąbrowie Górniczej w Strzemieszycach. Mieszkańcy są zbulwersowani sprawą, boją się o swoje bezpieczeństwo i zapowiadają, że zablokują spalarnię.
Odpady mają dotrzeć do Polski w połowie grudnia. Z Pomorza do Dąbrowy Górniczej zostaną przewiezione ciężarówkami. W czasie transportu będą umieszczone w 5 kontenerach.
Główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz zapewnił, że utylizacja tych śmieci nie zagrozi zdrowiu. Powiedział też, że zakład w Dąbrowie Górniczej może utylizować rocznie 10 tysięcy ton. 85 ton nie stanowi problemu.
Zaskakuje mnie, że tak mała liczba odpadów, z którymi Polska sobie dawno, dawno temu poradziła, budzi tyle emocji. Bo są to odpady, z którymi sobie radzimy. I zakład SARPI jest, chyba powiem bez przesady, najlepszym zakładem utylizującym odpady niebezpieczne w Polsce. Podejrzewam, nie chcę być prowokacyjny, gdyby to był transport 85 ton odpadów z Czech, to nikt by się tym nie zainteresował. Salwador jest takim samym państwem jak Czechy i zgodnie z naszą polityką powinniśmy Salwadorowi pomagać, bo jest poza OECD.
Transport z Salwadoru to ponad 100 ton szkodliwych odpadów. Przetarg na ich utylizację wygrała działająca w Dąbrowie Górniczej firma SARPI. Przedsięwzięcie opiewa na około 500 tysięcy dolarów.
Tymczasem gazety panamskie ujawniły, że kiedy w czerwcu odpady przygotowywano do transportu, oparami podtruło się 12 osób.
Dopóki nie poprawi się koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej, inwestorzy nie będą chętni inwestować na ryzykownym rynku, powiedział europoseł Zbigniew Kuźmiuk.
Ekonomista odniósł się w ten sposób do przedstawionego w Parlamencie Europejskim programu inwestycyjnego w Europie. Zaprezentował go szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.
Program o wartości ponad 300 miliardów euro ma służyć pobudzeniu gospodarki i zmniejszeniu bezrobocia w Unii Europejskiej. Zakłada m.in. stworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych o wartości 21 miliardów euro.
Europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk ocenił, że wokół tego funduszu jest szereg wątpliwości. Ekonomista wskazał, że problemy finansowe m.in. krajów strefy euro nie zachęcają inwestorów.
Utrzymywanie się od inwestycji przez inwestorów wynika z braku popytu i bardzo dużej niepewności panującej w krajach Unii, szczególnie w krajach strefy euro. No, w wielu krajach mamy do czynienia z deflacją, mamy do czynienia z recesją i to raczej nie zachęca inwestorów do tego, żeby finansowali inwestycje choćby infrastrukturalne o długim okresie zwrotu. Co więcej, jeżeli te inwestycje zgłaszane przez prywatnych inwestorów miałaby wybierać jakaś wielka powołana komisja fachowców, to moim zdaniem cały ten eksperyment jest bardzo podobny do tego eksperymentu, który właśnie skończył się katastrofą w Polsce. Mam na myśli polskie inwestycje rozwojowe.
Zgromadzone pieniądze miałyby mobilizować kapitał prywatny do inwestycji w dziedzinach takich jak nowe źródła energii, infrastruktura, transport sieci internetowych oraz edukacja. Szef Komisji Europejskiej chce, by specjalny fundusz ruszył w czerwcu 2015 roku.
2 rosyjskie samoloty wtargnęły w przestrzeń powietrzną Ukrainy, a z terytorium Rosji nadal płynie sprzęt dla prorosyjskich bojowników w Donbasie, oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie Andrii Łysenko.
Według niego 2 samoloty naruszyły ukraińską przestrzeń powietrzną dzień wcześniej w obwodzie ługańskim. Jeden z nich wleciał 5, zaś drugi 0,5 kilometra w głąb kraju.
Siły obrony lotniczej Ukrainy odnotowały prowokacyjne działania rosyjskiego lotnictwa i gotowe były do ostrzelania celów, jednak samoloty przeciwnika wróciły do Rosji, wyjaśniła Rada w codziennym raporcie z pola walki.
We wtorek na terytorium Ukrainy przez kontrolowane przez Rosjan przejścia graniczne w obwodzie ługańskim wjechały 2 wojskowe kolumny samochodowe. W jednej z nich było 10-12 ciężarówek, druga składała się z 40 pojazdów ciężarowych, którym towarzyszy transportery opancerzone.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.